Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, porady pedagoga i psychologa rozpoczynamy. Witam się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj moim gościem jest pani Bożena Kropka, dyplomowany dietetyk i promotor zdrowia. Witam bardzo serdecznie, zwłaszcza, że była przerwa tutaj w odwiedzinach w radiu, prawda? Kilka lat temu się ostatni raz widziałyśmy.
Tak, widziałyśmy się jeszcze, jak istniała Arka w Ustroniu. Także 4-5 lat. Mhm.
Zatem dzisiaj wracamy do tematyki zdrowotnej, proszę Państwa. I chcemy dzisiaj mówić o regeneracji układu odpornościowego. Jeśli mamy coś zregenerować, jeśli jest to układ odpornościowy, to pewnie są pewne sposoby wyjścia z tej opresji. I dzisiaj będziemy mówić o sposobach wyjścia też z alergii, prawda? Między innymi wiem, że chce pani mówić o programie, który jest jednym ze sposobów wyjścia z alergii, który nazywa się 6 kroków wyjścia z alergii, tak?
Tak, 6 kroków wyjścia z alergii. Jest to mój autorski program, ale opracowany jest na kanonie tego, co robiliśmy w Arce. Czyli przede wszystkim jelita. Dbamy o jelita, regenerujemy jelita i dietą. Przede wszystkim dieta, suplementy, ziołolecznictwo, psychika, ruch. Także tych elementów jest dosyć sporo. Oczywiście dochodzi jeszcze detoksykacja organizmu, dochodzi likwidacja pasożytów, grzybów, bakterii, przywrócenie równowagi kwasowo-zasadowej, ale ogólnie program nie jest taki trudny, jak tutaj teraz przedstawiłam.
Co zatem jest najważniejszym elementem tego programu, proszę powiedzieć?
Najważniejszy element programu to są jelita, czyli regeneracja śluzówki jelita cienkiego. Regenerujemy dietą. Okazuje się, tak jak pan profesor Socha, Jerzy Socha, już mówił w 1998 roku, regenerujemy jelita dietą, dietą bezglutenową, bezmleczną, bezcukrową. W tej chwili na temat diety bezglutenowej mówi się coraz więcej, ale tak nie do końca jest to wszystko prawdziwe.
W ogóle na czym ona polega, ta dieta bezglutenowa?
Dieta bezglutenowa polega na wykluczeniu glutenu z diety na okres co najmniej 3 miesięcy.
Czyli z produktów spożywczych, tak?
Tak, tak. Z produktów spożywczych wykluczamy gluten. Gluten znajduje się w pszenicy, w jęczmieniu, w życie i w owsie. Mhm.
Jest to łatwe do zrealizowania w praktyce?
Początek jest dosyć trudny, ale ogólnie jeżeli poznamy mechanizmy tej diety, jeżeli wiemy, jakie produkty mamy zastosować, jak poruszać się w kuchni, nie jest ta kuchnia taka trudna.
Rozumiem, że aby wiedzieć, czy rzeczywiście jest ten problem i potrzeba wykluczenia diety bezglutenowej, są jakieś sposoby, aby stwierdzić, czy rzeczywiście należałoby to uczynić. Jakie to są sposoby?
Zawsze zaczynamy od badań. Jeżeli przechodzimy na dietę bezglutenową, bez badań, to wtedy może się okazać, że znikną nam z surowicy krwi przeciwciała, autoprzeciwciała i może się okazać, że nie jesteśmy już później w stanie zdiagnozować celiaki. Więc zanim przejdziemy na dietę bezglutenową, to proponowałabym zrobić badania genetyczne w kierunku celiaki u takich pacjentów, u których stwierdzono w rodzinie celiakię lub mają takie objawy.
Jakie to są objawy?
Objawy mogą być takie jak przewlekła anemia, problem z niedożywieniem, mały wzrost, luźne stolce, aż dobiegunek.
To występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
Tak. Czyli na pewno wykonujemy badania w kierunku celiaki, genetyczne badania. Oprócz tego w tej chwili pojawiło się takie nowe badanie, które nazywa się AGA, GAF3X, w klasie IgA i IgG. Jest to doskonałe badanie, które może zdiagnozować celiakię.
Ale jak to wygląda? Czy pacjent, który ma pewne objawy i chce się zdiagnozować, sam może sobie te badania wykonać, czy musi mieć skierowania lekarskie?
Nie musi mieć.
Nie musi mieć.
Jesteśmy w takim szczęśliwym położeniu w Polsce, że nie musimy mieć skierowania, musimy mieć natomiast pieniądze. Trzeba mieć
coś
pieniądze,
za coś, tak?
Tak, ale to jest naprawdę, to jest dobrze, bo moi pacjenci z Niemiec, Anglii niestety nie są w takiej sytuacji. Jeżeli nie dostaną skierowania od lekarza, nie są w stanie zrobić tych badań. Mhm. Także bardzo dobrze, że w Polsce to można zrobić.
To jest dobra wiadomość, mimo wszystko dla nas Polaków, tak?
Bardzo dobra wiadomość, bo czasami takie badanie, które kosztuje 80-90 zł, wydaje się, że dużo, ale to badanie może naprawdę ochronić nas, czy znaleźć przyczynę naszej choroby. I jeżeli się okaże, że to jest nietolerancja glutenu, czy celiakia, czy nadwrażliwość na gluten, no to może się okazać, że z wieloma chorobami sobie poradzimy po wykluczeniu glutenu. Mhm.
Czyli te badania, o których pani mówiła, jednak są bardzo zasadne i pomocne w zdiagnozowaniu, tej choroby.
Oj tak, i tutaj chciałam też przy okazji powiedzieć, że celiakia jest dosyć niebezpieczną chorobą i na przykład jeżeli kobieta stara się o poczęcie dziecka i ma z tym problem, to proponowałabym, żeby zrobić najpierw badanie w kierunku celiakii, od tego zacząć całe leczenie, bo może się okazać, że naprawdę wyda mnóstwo pieniędzy, a nie wykluczono głównego powodu bezpłodności. Okazuje się bowiem, że w celiakii powstają takie przeciwciała przeciwendomyzjalne, które powodują stan zapalny macicy i jest problem z zagnieżdżeniem się zapłodnionego jajeczka. Czyli korzystając ze sposobności, bardzo namawiam kobiety, które właśnie starają się o poczęcie dziecka, żeby zrobiły badanie w tym kierunku.
I rozumiem, że tutaj preferuje pani określone sposoby żywieniowe, tak? Przejście na określone produkty w momencie stwierdzenia właśnie tych problemów, żeby wyeliminować tę chorobę. Jest taka możliwość?
To znaczy, jeżeli się wprowadza dietę bezglutenową, wtedy choroba nie jest aktywna. Ona jest i ona będzie, bo to jest choroba genetyczna, ale nie będzie aktywna, czyli nie będą się wytwarzały autoprzeciwciała, które powodują autoagresję w organizmie. Mhm. I na przykład bardzo dużo osób, które chorują na cukrzycę typu pierwszego, na autoimmunologiczne choroby tarczycy, tak jak Hashimoto na przykład, na autoimmunologiczne choroby wątroby, nerek, zawsze powinny sobie zrobić badanie w kierunku celiaki, czy przyczyną tych chorób z autoagresji nie jest właśnie nietolerancja glutenu. I wtedy może się okazać, że po prostu po wprowadzeniu diety bezglutenowej łatwiej leczyć takie choroby. Czyli znowu dajemy tam niewielką ilość pieniędzy na badanie, ale okazuje się, że na przykład możemy o wiele bardziej zaoszczędzić na lekach.
I to dobrze, już... czyli tutaj problem w zdiagnozowaniu, znaczy jest może inaczej, jest już choroba zdiagnozowana i w tym momencie wspierając się zdrowym żywieniem przechodzimy na dietę bezglutenową, tak? Bo cały czas wracamy do tej diety bezglutenowej i w związku z tym ja mam taką prośbę, aby zechciała pani powiedzieć troszeczkę więcej informacji, na czym polega ta dieta.
Dieta bezglutenowa, tak jak wspomniałyśmy, jest to dieta, która nie zawiera produktów na bazie pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa. I znowu, w zależności od tego, jak wyjdą wyniki, tak ostra musi być wprowadzona dieta. Jeżeli mamy celiakię, zachorowały, jednak jest stwierdzona celiakia, to wtedy dieta bezglutenowa musi być bardzo restrykcyjna, musi być ścisła. W zasadzie produkty, które spożywamy, zbożowe produkty, czy to będzie kasza jaglana, czy kasza gryczana, czy owiec bezglutenowe, powinny mieć atesty, czyli taki symbol przekreślony kłos. Ale jeżeli nie mamy celiaki, tylko nadwrażliwość na gluten, wtedy ta dieta nie musi być taka restrykcyjna. Możemy się oprzeć na naturalnych produktach bezglutenowych. Czyli eliminujemy pszenicę, żyto, jęczmień, owiec,
czyli chleb. I czym zastępujemy?
A zastępujemy kaszą jaglaną, kaszą gryczaną, zastępujemy ryżem naturalnym, kaszą kukurydzianą co czwarty dzień. I na bazie tych kasz przyrządzamy cały obiad, mhm, i śniadanie, i kolację.
Czy w tej diecie również eliminuje się mleko?
Tak, okazuje się, że na początku regeneracji śluzówki jelita cienkiego musi być również wprowadzona dieta bezmleczna, żeby przyspieszyć regenerację kosmyków jelitowych i wtedy na okres trzech miesięcy, około trzech miesięcy, także musimy wprowadzić wykluczyć w zasadzie wszystkie produkty na bazie mleka krowiego, bo z tym jest największy problem, jeżeli idzie o tolerancję.
A co ze słodkościami, z cukrem na przykład?
Cukier musimy wykluczyć, cukier biały, ponieważ on niszczy kosmyki jelitowe. Dieta bez glutenu, bez mleka odbudowuje kosmyki jelitowe, ale cukier będzie nam troszeczkę w tym przeszkadzał, więc wprowadzamy cukier brązowy w ograniczonej ilości.
Miód też?
Możemy stewię na przykład, ale ogólnie bardzo często jest tak, że osoby, które mają problem z jelitami również chorują na kandydę. No i dlatego też musi być dieta bezcukrowa.
Mm-hmm. A ksylitol?
No tak nie do końca jest bezpieczny.
Nie do końca?
Nie do końca, bo bardzo często zdarza się, że pacjenci dodatkowo cierpią na alergie wziewne, na przykład na alergię na brzozę, na pyłki brzozy, no to wtedy ten ksylitol pogarsza stan.
Mamy troszeczkę więcej czasu, dzisiaj przygotowałyśmy dla naszych radiosłuchaczy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no te problemy alergiczne dotykają społeczeństwo, dotykają no co którąś osobę na pewno. W związku z tym, proszę Państwa, do Państwa dyspozycji w studio Radia Maryja w Toruniu jest w tej chwili pani Bożena Kropka, dyplomowany dietetyk, także promotor zdrowia. Zachęcam zatem do konsultowania się, do przedstawiania swoich problemów, do zadawania pytań. Przypomnę numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej. To numer 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej, końcówka 56. I dla słuchaczy telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka 66. Ale już jest na antenie pierwszy radiosłuchacz albo radiosłuchaczka. A zatem słuchamy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Proszę Pani, czy Pani by mogłaby powtórzyć, bo ja nie zdążyłam zapisać. Maria z Gąbina się kłania.
Witamy Panią.
Symbole tej
przeciwciała.
Tego tak? Badania, tak.
Przeciwciała AGA, duże A, duże G, duże A.
Tak.
I GAF, czyli G duże, A duże, F jak Franciszek.
G duże, A duże.
Tak, F jak Franciszek duże. 3X.
3X.
3X w klasie. IGA i IGG.
I.
G-A i IgG.
G-A i G.
G, tak. W laboratorium już na pewno Pani pomogą dokładnie sprecyzować to badanie.
Proszę Pani, to jest bez skierowania. Trzeba bez. Się zgłosić do?
Po prostu z tą karteczką, którą Pani teraz ma, na której Pani zapisała nazwę badania, do laboratorium prywatnego i po prostu trzeba zapłacić za badanie i tyle. Mhm.
Pięknie dziękuję.
Proszę bardzo.
Serdecznie pozdrawiam.
My również pozdrawiamy Panią, tak? Miłego dnia życzymy. I odbieramy drugi telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Szczęść Boże. Joanna z Poznania się kłania.
Szczęść Boże, Pani Jasiu.
Proszę Panią, mam Pani książkę Pokonaj alergię. Sama jestem z zawodu żywieniowcem i mikrobiologiem i technologiem żywienia. I no, mnie dotyczy też ten problem, ale bardziej skomplikowany, ponieważ ja mam tak zwaną pseudoalergię, czyli nie mogę jeść niczego, co zawiera histaminę, co ją wydziela, co zawiera salicylany, czyli praktycznie wszystkiego. Pani tutaj na ten temat bardzo króciutko się wypowiada. No jest to duży problem. Miałam też kandydozę, kandida Cleary, kandida Albigans. Na szczęście nie mam już tego problemu, natomiast pseudoalergia jest problemem, który nie zniknie. Czy pani magister byłaby łaskawa coś na ten temat powiedzieć, bo to bardzo trudne jest opracować żywienie i ono stwarza mnie wiele problemów, chociaż ja się na to znam, na tym trochę znam, ale również bardzo, bardzo wielu ludziom. Problem jest w tym, że jak rozmawiam z lekarzami, czy rozmawiam nawet z alergologami, nie zawsze wiedzą, co to jest takiego. Więc gdyby Pani zechciała łaskawie na ten temat parę słów, to dziękuję. Z Bogiem i w ogóle Bardzo gratuluję, bo rzeczywiście pani tutaj przepisy, pani wiele, wiele rzeczy jest cennych, wspaniałych i tak trzymać. Dziękuję serdecznie pani.
Dziękujemy za postawione pytanie, za przedstawienie problemu i prosimy o odpowiedź, panią Bożenę.
O, przede wszystkim dziękuję za wsparcie, bo tego nigdy za mało. Jeżeli chodzi o pseudoalergię, będziemy o tym mówić za miesiąc, tak? Będziemy poruszać ten temat pseudoalergii. W tej chwili tylko chciałam powiedzieć, że na pewno jak jest regeneracja jelit, jeżeli następuje ta regeneracja jelit, na pewno wyciszają się również te reakcje pseudoalergiczne. Ja w swoim programie przede wszystkim mówię o tym, że dieta musi być oczywiście bez glutenu, bez mleka, bez cukru, bez histaminy, ale naturalna dieta. Czyli naturalna dieta już sama w sobie wyklucza histaminę, bo nie ma w tej diecie konserwantów, barwników, stabilizatorów, emulgatorów, które głównie są odpowiedzialne za pseudoalergię. Za pseudoalergię też są odpowiedzialne pasożyty, ale o tym będziemy mówić za miesiąc. W tej chwili na pewno na początku wprowadzenia programu 6 kroków wyjścia z alergii trzeba jednak wspomóc się enzymami trawiennymi. Są enzymy, które pozwalają rozłożyć histaminę. Są takie preparaty, więc myślę, że
gotowe preparaty,
tak, gotowe preparaty, gotowe enzymy trawienne, więc myślę, że warto je kupić na początku leczenia. Jeżeli jest bardzo duża pseudoalergia, duża alergia, to wtedy polecam dietę rotacyjną. Ona jest też w mojej książce. No ale w tej chwili no, nie mamy za bardzo czasu, żeby mówić na temat diety rotacyjnej, bo to jest temat dosyć ciężki i
trudny.
Mhm.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Prosimy kolejnego radiosłuchacza.
Szczęść Boże, kłania się Teresa spod Beskidzia.
Szczęść Boże,
ja mam takie pytanie, czy stosowanie oczyszczania jelit jest dobrą metodą, czy pomaga w regeneracji organizmu. Chodzi mi o stosowanie lewatyw, takich według na przykład pana Tombaka, o lewatywach też pani doktor Dąbrowska mówiła, doktor Cabot też w książce Zdrowa wątroba, zdrowe jelita. I chciałam zapytać, jakie jest pani zdanie? Czy to szkodzi, czy troszeczkę pomaga? Dziękuję uprzejmie z panem Bogiem.
Tak, dziękujemy,
dziękujemy
pani.
Na pewno pomagają. Lewatywy pomagają, tylko zawsze trzeba pomyśleć o tym, że to nie może być tak, bo też mam takich pacjentów, którzy w zasadzie cały czas opierają się na detoksykacjach organizmu, na ziołolecznictwie, na lewatywach, ale nie zmieniają sposobu żywienia, nie zmieniają zupełnie swoich przyzwyczajeń. Także lewatywa jak najbardziej, tylko że jednocześnie zastanawiamy się, co jest przyczyną tego, że ten stan jelit jest taki zły, że no, doprowadziliśmy się do takiego stanu. No i zmieniamy sposób odżywiania, bo czasem najważniejszą sprawą w zasadzie jest to, że wracamy do żywienia naszych przodków. Jeżeli będziemy się tak żywili jak nasi przodkowie, to wtedy nie będzie potrzeby ciągłego stosowania lewatyw, które no tak do końca, jeżeli je ciągle stosujemy, też nie są bezpieczne.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Emilia z Poznania mówi.
Szczęść Boże, ja same panie do nas dzwonią dzisiaj.
Ja mam takie pytanie, bo jestem mamą 3-letniego chłopca, który ma alergię pokarmową. Ma również astmę odkrzelową, podejrzewam, że między innymi wynikającą właśnie z tego schorzenia. Nie ma stwierdzonej celiakii, miał te badania w wieku 1,5 roku, kiedy jeszcze nie był na diecie bezglutenowej. Jest przede wszystkim uczulony na mleko krowie. Mam takie pytanie, co pani doktor by mówiła na temat stosowania mleka koziego, bo się spotykam z bardzo różnymi opiniami, a ja takowe mleko stosuję w diecie. I mam tak samo pytanie odnośnie włączania różnych produktów, ponieważ dziecko przebywa na diecie bezglutenowej i bezmlecznej od 1,5 roku. Miał 1,5 roczku, kiedy właściwie pierwsze objawy wystąpiły, pierwsze biegunki. Wcześniej był karmiony mlekiem mamy, mieszankami sztucznymi również. Po 1,5 roku właśnie życia po raz pierwszy ujawniła się jakakolwiek reakcja alergiczna. I od tego momentu przeszliśmy na Nutramigen, jesteśmy na Nutramigenie i na mleku kozim, na produktach bezglutenowych. Problemy pojawiają się za każdym razem właściwie, kiedy są wprowadzane jakiekolwiek produkty glutenowe i mlecznych nie próbuję na razie. Jedynie mleko kozie, tutaj nie ma problemu. Natomiast pani gastroenterolog, jak również alergolog, no mają różne opinie i każą ten gluten wprowadzać po kolei, także mam pytanie, jak się po prostu pani doktor do tego ustosunkowałaby? Mhm. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Ja tylko przypomnę, że tutaj mamy dietetyka, tak? Promotora zdrowia. I pani Bożena Kropka tutaj pani odpowie w tym zakresie. Bardzo proszę.
Astma, na pewno przyczyną astmy są alergie pokarmowe. Zresztą też to pani już powiedziała. Tak to pani czuje. Wydaje mi się, że tutaj jest problem w przypadku pani dziecka taki, że na pewno musi być odstawione mleko kozie i na pewno musi być odstawiony Nutramingen. Na pewno. I teraz trzeba się zastanowić, czym zastąpić. Więc my polecamy pacjentom przede wszystkim no mleka zbożowe, mleka na bazie zbóż bezglutenowych. Wydaje mi się, że ciągle są objawy ze strony układu pokarmowego z powodu mleka i Nutramingenu, ale mimo wszystko w przypadku pani dziecka zrobiłabym badanie celiaki, ale badanie genetyczne. Czyli, bo jeżeli dziecko jest na diecie bezglutenowej, to wtedy wszystkie przeciwciała będą ujemne. Czyli wynik badania w kierunku celiaki będzie fałszywie ujemny. Natomiast jeżeli pani zrobi badanie genetyczne, wtedy na genetykę, na to badanie nie ma wpływu to, czym dziecko jest żywione. Więc jak najbardziej, jak najszybciej badanie genetyczne w kierunku celiaki, wykluczyć mleko kozie i wykluczyć Nutramingen, gwarantuje, że stan dziecka się znacznie poprawi i później szukać przyczyny dalsze.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie być poproszony, zawsze dziewica, witam serdecznie panią doktor, chyba zawsze. Tak, nie pomylę panią
dietetyczkę,
przepraszam,
tak.
Że jeżeli tak nie dopowiedziałem, bo niestety w trakcie włączyłem, tak, panią dietetyk, tak, oczywiście, chciałem panią zapytać, ponieważ tu został ten temat.
A ja chciałam pana zapytać, jak pan ma na imię?
Ja ze Śląska, ja chciałem, ponieważ tutaj troszeczkę tak rozstrzelony ten temat został, może to bardzo nieładnie zabrzmi, ale niestety tak został, ja chciałem troszkę uporządkować i prosić panią bardzo, choćby w tym temacie, jakby pani podała konkretnie, bo ja tam było podane kasza jaglana, w tym sensie właśnie jak to było podane, przy tej, żeby uniknąć także tych histaminy i tak dalej, w tym względzie. Co konkretnie? Kasza jaglana, ryż kukurydziany, tak, również?
To znaczy...
unikać mleka, tak?
Tak.
No bo to zostało tak rozstrzelone w tych różnych kierunkach, bo oczywiście rozumiem, że każdy pyta w in, ale bardzo bym prosił, choćby to uporządkować.
Dobrze. Więc
ja sobie już zapisuję.
Proszę bardzo. Więc tak, wykluczamy zboża, które zawierają gluten. Wykluczamy pszenicę, żyto, jęczmień i owies. I w zamian wprowadzamy kaszę jaglaną, kaszę gryczaną, ryż naturalny i kaszę kukurydzianą. Z tym, że kaszę kukurydzianą raczej co czwarty dzień, bo ona niestety no, troszkę została za bardzo zmodyfikowana. No nie za bardzo nam służy wszystkim kasza kukurydziana, więc opierać się na tych zbożach, na tych kaszach naturalnie bezglutenowych. No niemniej one zawsze zawierają, są zanieczyszczone troszkę glutenem, no ale to żeśmy mówiły wcześniej na ten temat, że jeżeli ktoś ma taką, jeżeli ma celiakię, to wtedy musi jednak stosować te kasze naturalnie bezglutenowe z atestem dodatkowo, czyli przekreślony kłos.
Ale mówiła pani również o tym, że można stosować mleka zbożowe, tak?
Tak.
Skoro ryż, czyli mleko ryżowe też można, tak?
Tak, tak. Można mleko ryżowe i mleko ryżowe możemy sobie zrobić sami. Bo tutaj znowu chodzi o to, żeby troszkę no, nie była za droga ta dieta. Wiadomo, mleko ryżowe w kartonie kosztuje 12 zł, tak. 10 zł. Tak. To jest bardzo drogie. Drogie mleko. W proszku jest tańsze, ale ono zawiera tam konserwanty, barwniki, stabilizatory, więc jest bardzo niebezpieczne dla alergika i dla dziecka. Więc tylko mleko ewentualnie w kartonie. Ale my uczymy pacjentów, żeby po prostu kupować sobie urządzenia w internecie do produkcji mleka sojowego. One się tak nazywają.
Sojowego czy ryżowego?
Sojowego. One się tak nazywają. I wtedy na przykład 100 gram ryżu brązowego, czyli znowu nie białego, tylko brązowego. Mamy litr mleka, 1,5 litra mleka ryżowego. Mhm. I wtedy bardzo szybko to urządzenie się wraca. Koszt zakupu urządzenia się wraca. No, a my dokładnie wiemy, co dziecku podajemy, bo zawsze wtedy możemy do tego mleka dodać jeszcze migdały, dodać sezam, dodać słonecznik, dodać trochę glonów, więc
jaki
wzbogacamy.
Jaki jest koszt takiego urządzenia?
Około 250 zł, ale to się bardzo szybko wraca.
No na pewno, przy takich kosztach tutaj tych produktów gotowych, prawda, w sklepach, to rzeczywiście na pewno. To jeszcze kolejny telefon odbierzemy. Tak, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja chciałam tylko zapytać, czy w orkiszu jest gluten?
Jest.
Jest, tak?
Tak, jest w orkiszu. Bardzo często spotykam się z czymś takim, że właśnie przede wszystkim w zdrowej żywności, kiedy mamy zaufanie do sprzedających, prosimy o produkty bezglutenowe i no i sprzedaje się nam produkty na bazie orkiszu. Niestety orkisz ma gluten. Ma go o wiele mniej, ale jest ten gluten i on będzie zatrzymywał proces regeneracji śluzówki jelita cienkiego.
Aha, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pani, dziękuję wszystkim osobom, które telefonowały do nas, również pani Bożeno, za podjęcie tego tematu. Jak widać, telefonów byłoby jeszcze więcej. My już musimy dzisiaj kończyć, ale tak jak pani powiedziała, za miesiąc wrócimy, rozszerzymy te zagadnienia jeszcze bardziej. A zatem zapraszamy naszych radiosłuchaczy do śledzenia naszych audycji porad pedagoga i psychologa i w temacie pokonywania alergii jeszcze się spotkamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Maryki, Jakub.